Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. A gościem programu jest pisarz, dziennikarz i publicysta Bronisław Wilsztajn. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Pozwoli pan, że zacznę od cytatu. Polskę urządził nam Kurski i wiejskie buraki. Tak podsumował swoje niezadowolenie z wyniku wyborów prezydenckich profesor Tadeusz Gadacz. Pan jako człowiek mieszkający na wsi, z tego co mi wiadomo, czuje się tym dotknięty?
No, szczerze powiedziawszy, raczej rozśmieszony. Zwłaszcza w wypadku Tadeusza Gadacza, który jest, ja się orientuję, wprawdzie jest profesorem filozofii, to też wymagałoby pewnego dystansu do rzeczywistości, namysłu, jest sam z pochodzenia wiejskiego, w związku z tym był zresztą uczniem Tischnera, który również jest, był z rodziny wiejskiej, pochodził. Więc w ten sposób obraża profesor filozofii swoją rodzinę, swojego mistrza. Ja się nie czuję obrażony, ponieważ nie za bardzo dotykają mnie tego typu niemądre szyderstwa.
Panie redaktorze, ale jak słyszymy dalej słowa tego samego profesora, nie chcę żyć w przaśnym, chamskim, nienawistnym, nietolerancyjnym, zacofanym kraju. Mamy przecież też innych przedstawicieli tak zwanych pseudoelit, jak na przykład Manuela Gretkowska czy Maria Nurowska, o ludziach zastygniętych w G czy ordynarnych ryjach elektoratu PiSu, ich babach. Dlaczego takie słowa ich nie wykluczają ze społeczeństwa?
To niestety świadczy o nich i świadczy o tych środowiskach, w których oni funkcjonują. Bo właściwie można by się zgodzić z tym, co powiedział Tadeusz Gadacz i powiedzieć, że w takiej nienawistnej, takiej Polsce, która dzieli i tak dalej, którą on reprezentuje,
demonstruje. Tak.
Właśnie, to rzeczywiście trudno nam będzie żyć. No, nie mamy innej ojczyzny, ale jednak trudno nam żyć. Oni nam ją psują. Wprawdzie pani Manuela Gretkowska, która w tej chwili przestała liczyć sobie łechtaczki, bo kiedyś w literaturze głównie się tym zajmowała, stwierdziła nam grzecznie, że przepraszam za cytat, z pisarki godnie spierdala. No, ja nie będę po niej płakał, że tak powiem, ale to jest oczywiście opowieść taka sobie, ponieważ ona jak gdyby nie istnieje poza Polską, w związku z tym obawiam się, że będzie rzeczywiście nam to życie zatruwała. Ale to jest ciekawe w całym tym zjawisku jest to, co ja już powtarzam, no niestety od blisko 30 lat, że żyjemy w świecie, który stoi na głowie, że nienawistnicy, ci, którzy właśnie dzielą, którzy obrażają, skarżą się na nienawiść, na dzielenie i obrażanie. Ci, którzy usta mają pewnych frazesów o tolerancji, otwartości, demonstrują dokładnie coś przeciwnego. Więc żyjemy właśnie w takim zakłamanym świecie takiego współczesnego Tartifa, przypomina to bohater Świętoszka Moliera. I takim fundamentalnie zakłamanym tym świecie. Chciałbym powiedzieć, że to jest ciekawe zjawisko socjologiczne, prawda? To jest ciekawe zjawisko socjologiczne. To jeszcze można by popatrzeć na to z jednej strony, bo ja pamiętam, jak przez długi czas opowiadano nam o tym, że Polacy mają właśnie te same środowiska opowiadały nam, że Polacy mają kiepskie kompetencje obywatelskie i jako główny argument przytaczano nam, że nie uczestniczą w wyborach. I teraz, kiedy zaczęli uczestniczyć w wyborach, to okazało się, że kiepskie ich kompetencje obywatelskie polegają, że nie wybierają tego, kogo trzeba. Im te elity, w tym wypadku w cudzysłowiu, czy nie cudzysłowiu, nakazują wybierać. To jest dość uderzające, bo to jest taki symptom czegoś, co się nazywa liberalną demokracją, prawda? I funkcjonuje to takie określenie jakoby najwyższej formy demokracji. I teraz okazuje się, że ta liberalna demokracja polega na tym, że ludzie wybierają tego, kogo im elity podsuwają. Jak nie wybierają, jak ośmielają się wybrać kogoś innego, no to wtedy się kończy demokracja. Bo wszystko to jest zakłamane do szpiku kości i to, co wiąże się z tym odwróceniem no fundamentalnym tak. znaczeniu.
Ale te elity też korzystają z poklasku mediów, akceptacji mediów, przynajmniej części tych mediów, ale do mediów jeszcze za chwilę wrócę, bo jak pan słyszy słowa Adama Michnika, ojca chrzestnego tego legitymizowania komunistów w obozie Platformy Obywatelskiej, który mówi publicznie, Polski tym palantom nie wolno oddać. Przy rechocie zresztą redaktora Lisa, to jakby to pan skomentował?
Ale pan to się samo komentuje. Pan wie, jest sprowadza do takiej rzędy takiej gdzieś oczywistej rozmowy o sprawach oczywistych. Adam Michnik mówi, Polski nie oddamy tym palantom. Czyli komu? Tym, którzy zostali wybrani przez większość Polaków. Czyli Adam Michnik, et consortes, uważają się za właścicieli Polski. To jest bardzo charakterystyczne. To była jakaś taka akcja, nie oddamy wam kultury polskiej. Czyli ci, którzy głosili tę akcję, mówili, Wara to jest nasza. My jesteśmy właścicielami kultury polskiej. My jesteśmy właścicielami Polski. My mamy prawo nią dysponować. No to jest takie samo demaskujące się i samo ośmieszające się deklaracje. One byłyby, właśnie mówię, ośmieszające się wyłącznie, gdyby nie to, że mają jednak za sobą ogromne poparcie mediów i środowisk opiniotwórczych, realnie opiniotwórczych. Bo Tadeusz Gada, co byśmy nie mówili, no jednak jest profesorem filozofii, który akurat w filozofii, abstrahując od tam różnych rzeczy, które mu wyciągają, jednak ma pewne określone osiągnięcia. Jednak te środowiska rzeczywiście są dysponentami rozmaitych ośrodków kultury, skąd bardzo wielu Polaków, i to tych z warstw wyższych, tych wykształconych, właśnie tych z miast, tych nieburaków, prawda, czerpie nie tylko wiedzę, ale pewien zestaw postaw, to znaczy postawy swoje. I to się niestety przekłada bardzo źle.
Panie redaktorze, może faktycznie intuicyjnie czuję, że powinniśmy już dać spokój tym wątkom. Natomiast chciałbym zapytać o rzeczy ważniejsze. Jakimi najważniejszymi zagadnieniami, tematami powinna teraz zająć się ekipa rządząca przy tak mocnym poparciu jednak właśnie wśród wyborców dla prezydenta z tego samego obozu politycznego? Co to powinno być? Sądownictwo, nie wiem, media, zatrzymanie ideologii LGBT, zakaz aborcji?
Ja uważam, że sądownictwo jest sprawą tutaj dość fundamentalną, ponieważ my mamy do czynienia z tym, że ciągle jeszcze ta reforma jest niedokończona. Musimy przywrócić wymiar sprawiedliwości obywatelom, bo trzecia RP doprowadziła do tego, że wymiar sprawiedliwości stał się własnością korporacji. I ta korporacja aspirowała do tego, żeby kontrolować wszystkie władze, a więc tych wyłonionych przedstawicieli obywateli polskich, a więc uczynienia z demokracji wydmuszkę, zanegowania de facto tej demokracji. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją taką, że ogromna ilość tych wyroków, z którymi mamy do czynienia, kłóci się z naszym elementarnym poczuciem sprawiedliwości, no to coś tutaj nie gra. To jest kręgosłup wymiaru sprawiedliwości, to jest kręgosłup państwa. W związku z tym z pewnością doprowadzenie do sfinalizowanie, przeprowadzenie tej głębszej reformy wymiaru sprawiedliwości, co nie będzie takie proste, bo to dotyczy tych...
To już pokazały te pierwsze doświadczenia, to prawda.
Tak. To jest sprawa absolutnie fundamentalna, ale oczywiście nie tylko ona. No teraz będziemy
następne,
mieli do czynienia
no
ze sprawami gospodarczymi. Musimy zdać sobie sprawę, że efektem tej pandemii będzie recesja. W Polsce ona jest stosunkowo płytka. To zresztą jest bardzo ciekawe, bo Polacy w dużej części nie orientują się, że jednak tu trzeba po prostu nazwać rzeczy po imieniu. Władze polskie zachowały się niesłychanie odpowiedzialne w stosunku do tej pandemii. Efektem jest to, że myśmy przeszli stosunkowo, powtarzam, stosunkowo suchą nogą tą zarazę i że również ten regres gospodarczy jest bardzo umiarkowany. On jest stosunkowo najniższy w Europie. To niechętne nam ośrodki europejskie
też przyznają.
Tak, to pan... Ale jednak to trzeba tą gospodarkę ożywić.
Panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, bo mamy już niewiele czasu, a chciałem jeszcze zapytać o to, co będzie działo się teraz po kolejnej z rzędu porażce w obozie Platformy Obywatelskiej. Będzie szukanie winnych, będą zmiany we władzach. Włodzimierz Czarzasty wyrzuca Platformę, że przerżnęła szóste wybory i ma im dać spokój, lekko obrażony na Platformę. Co tam się będzie działo w tym obozie?
Akurat Włodzimierz Czarzasty jest z SLD, jest liderem SLD i to jest trochę walka wewnętrzna. Kto będzie liderem antypisu, a więc reprezentantem trzeciej RP, reprezentantem tych interesów, tych środowisk, które za tym stoją.
No właśnie, kto będzie nowy Trzaskowski na gruzach PO z elektoratem Hołowni?
To jest fundamentalne pytanie. Szymon Hołownia będzie usiłował utrzymać tą partię, ale mi się nie wydaje, żeby ta partia miała szansę. To jest taki nowy wymiar nowoczesny. Nasi słuchacze pewnie nie pamiętają, ale na wybory 2015 została skonstruowana taka podobno nowsza wersja platformy, właśnie nowoczesna. Czym ona się różniła, to poza twarzami przywódców, to trudno było dojść, ale trochę ludzi na nią głosowało i ona była bardzo lansowana. Potem się rozpłynęła, w tej chwili mało kto pamięta, że taka partia istniała, zostały po niej wyłącznie długi. I ja myślę, że troszkę podobne będą dzieje tej partii Szymona Hołowni. Ale cały czas dzieje się, cały czas na po stronie opozycji toczy się walka o to, kto będzie przywódcą tej opozycji. Nadal będzie to Platforma. Platforma ciągle zachowuje to stanowisko i to jednak bardzo dobry wynik Rafała Trzaskowskiego pozwoli zachować tą pozycję lidera. Ale jednocześnie jest pytanie, to jest na ile silny będzie ten lider, a co więcej, tam jest teraz zaczyna się toczyć podskórna walka pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a panem Budką, który jest liderem, który jest oficjalnym.
No, Bogdan Zdrojewski już zdążył też wypalić. Platforma potrzebna jest duża, Platforma jest spora zmiana. Budka nie miał czasu, aby zajmować się swoją partią. To są słowa Bogdana Zdrojewskiego, więc faktycznie ciekawy okres również dla tej partii. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę dobrego dnia. To był kluczowy temat.
Usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie, którego gościem był pisarz, dziennikarz, publicysta Bronisław Wilczajn. Dziękuję także Państwu. Już teraz zapraszam na popołudnie z Radiem Poznań, w którym dzisiaj między innymi rozmowa ze zwolnioną przez prezydenta Poznania za pomocą SMS-a zastępcą prezydenta Poznania Katarzyną Kierzek-Koperską, a także rozmowa z przedstawicielem Szymona Hołowni, posłem z Konfederacji i posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Roman Wawrzyniak, zapraszam od 16:30. Dobrego dnia, do usłyszenia. Za chwilę poranek i Wojciech Bernat.
Kluczowy temat.